studiu Radia Kraków dr Adam Pala, specjalista ortopedii i traumatologii, szef zespołu kręgosłupowego w ramach oddziału urazowo-ortopedycznego Szpitala Specjalistycznego imienia Rydygiera w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I jest z nami też nasz redakcyjny kolega Szymon Smułka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Który kilka lat temu miał poważny wypadek na motocyklu i pozwolisz, Szymon, że zaczniemy od opowieści o Twoim wypadku, bo wtedy no, całe Radio Kraków zamarło, kiedy dowiedzieliśmy się, że miałeś wypadek.
Czy ja tak bardzo na początku w tym nie uczestniczyłem, bo byłem w śpiączce, więc przez 2 tygodnie praktycznie nie wiedziałem, co się dzieje, ale tak, faktycznie to był dosyć poważny wypadek, przy czym zaznaczmy od razu na początku, że przy bardzo małej prędkości, bo jechałem 50 na godzinę i zupełnie bez mojej winy, bo dostałem po prostu klasyczny lewoskręt.
Czyli?
Czyli jadąc po prostu w swoim kierunku, z naprzeciwka kierowca dostawczakiem zajechał mi drogę, no i musiałem się jakoś ratować, a zostało mi tylko położyć motor i niestety uderzyć w tego dostawczaka.
No to opowiedz trochę, co dzieje się w głowie kierowcy motocykla, który widzi taką sytuację, to są ułamki sekund i wiesz już, że...
To znaczy od razu, ja już wiedziałem od razu, że nic nie zrobię, zdążyłem tylko nacisnąć wszystkie hamulce i położyć motor na bok po prostu. To nie jest tak, że coś się kalkuluje, że może w lewo, może w prawo, to takie rzeczy można włożyć między bajki, tym bardziej, jeżeli do tego wypadku, no zwykle do wypadku dochodzi nagle i ta odległość była taka, że nie ma szans. No, tak jak mówię, jedyne co można zrobić to nacisnąć hamulce i próbować się jakoś ratować, ale to są bardziej instynkty chyba niż przemyślenia czy zastanawianie się nad tym, co można by zrobić. Wydaje mi się, że bardziej przychodziły mi do głowy przekleństwa, a działałem automatycznie niż myślałem nad tym, jak mógłbym tego wypadku uniknąć.
Do tego wypadku doszło bardzo blisko twojego domu.
Tak, bo wracaliśmy razem zresztą z redakcyjnymi kolegami tutaj z radia, z wyścigów motocyklowych z Czech. I przejechaliśmy około 650 kilometrów, a sam wypadek już, zresztą jak się potem okazało na szczęście, był pod Krakowem niecały kilometr od mojego domu, tak?
No właśnie, dlaczego na szczęście?
Dlatego, że tutaj poza anteną już poruszaliśmy ten temat. Bardzo wiele czynników złożyło się na to, że ja tak naprawdę przeżyłem ten wypadek. Bo muszę pochwalić służby ratownicze w Polsce. Jestem przekonany, że jeżeli ten wypadek stałby się na przykład w Czechach i miałbym te same obrażenia, to niestety nie miałbym raczej szans. Tutaj trafiłem na świetny zespół. Karetka pojawiła się praktycznie natychmiast. W karetce była pani doktor, która była ortopedą, która zdiagnozowała praktycznie no, natychmiast te obrażenia, które miałem i stwierdzili o tym, że nie wiozą mnie gdzieś do pierwszego rejonowego szpitala, tylko trafiłem na CUMRIG, czyli na to Centrum Ratunkowe, Centrum Medycyny Urazowej i Katastrof, tak. Gdzie był cały zespół i potem znowu na przykład okazało się, że gdyby nie to, że tam był naczyniowiec, bo miałem zerwane wszystkie żyły, to też bym nie przeżył. Gdyby nie to, że tam byli świetni ortopedzi specjalizujący się w konkretnych rzeczach, to też moje obrażenia zostawiłyby dużo większe... Miałyby dużo większe skutki niż obecnie, no bo po mnie teraz praktycznie nie widać, a nogę miałem...
Znaczy, chodzisz?
Chodzę, jeżdżę na rowerze, jeżdżę w góry na rowerze w ogóle i staram się grać w piłkę z synem, ale to tak mniej mi wychodzi, pływam, nie ma z tym żadnych problemów, no poza tym, że mam krótszą nogę 4,5 centymetra tam z groszami. No i mam troszeczkę poobijane kolana i mam bóle, bo miałem zerwane nerwy, mam przeczulice, ale to są rzeczy, których nie widać na zewnątrz w ogóle. No samo to, że miałem urwaną dłoń na przykład, która wisiała tylko na skórze i na ścięgnach, a jest w pełni operacyjna i jedyne, co nie mogę zrobić, to podeprzeć się pionowo nad niej, a reszta funkcjonuje super, więc naprawdę, gdyby nie ci lekarze, ratownicy i...
Szybkość działania
i cała ta struktura...
Dostępność to... krwi...
Wszystko. Też rozmawialiśmy tutaj o tym z panem doktorem, że Polacy lubią sobie na takie rzeczy ponarzekać, natomiast ja w każdym wypadku będę chronił ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, bo potem ta opieka pielęgniarska, na przykład jak leżałem na CUMRIG-u, to też jest super ważna, gdzie ja leżałem w izolatce już po wybudzeniu ze śpiączki i praktycznie pielęgniarki zajmowały się mną 24 godziny na dobę dyżurowo. No, czapki z głów. Ci ludzie w ogóle powinni być wynoszeni na piedestał, a nie już odnosząc się do tego, co teraz słychać, że jakaś agresja do lekarzy czy do ratowników, no ja tego w ogóle nie rozumiem, bo tak jak mówię, ci ludzie uratowali mi życie i na każdym kroku będę to podkreślał.
A rokowania twoje były bardzo niepewne.
Moja mama się śmieje, że dopiero na Dzień Matki, czyli 26 maja, wypadek był, ile dobrze pamiętam, 21, dostała
to
wiadomość...
To jutro będzie rocznica.
Tak. Dostała wiadomość, że prawdopodobnie przeżyje, natomiast nie wiadomo do końca, jak będzie z kontaktem, ponieważ byłem niedotleniony i muszą mnie wybudzić z tej śpiączki, co trwało jeszcze kolejne półtorej tygodnia, żeby zobaczyć, czy ja w ogóle jestem w kontakcie. No ale okazało się, że może z lekkimi ubytkami, ale jednak jestem.
Panie doktorze, kiedy pan słucha opowieści Szymona, to myśli pan sobie, no jestem dumny z moich kolegów, że tak dobrze podziałali?
Tak, to jest, takie słowa są dla nas zawsze największą nagrodą. To jest doceniony ten wysiłek i należy sobie teraz pomnożyć tą liczbę tych wypadków, które są, o których
tak,
pani redaktor
tylko
na pewno
w ubiegłym roku blisko 2500, 2300 to jest ta liczba, która pokazuje liczbę rannych, zgony 229.
Tak, ale w Małopolsce mamy około 150 ofiar wypadków. Wypadków motocyklowych, z tego 10% około, czyli 13 osób zginie, 15. To jest 150 osób, które będzie wymagało zaopatrzenia. I teraz ta świetna robota, szczególnie ratowników, którzy są pierwsi na miejscu, którzy zaopatrują pacjenta, wiedzą, gdzie tego pacjenta zawieźć, wiedzą, jak zaopatrzyć nowocześnie i skutecznie. I im nie można przeszkadzać. Trzeba im pomagać, żeby oni mogli pracować na 100% swoich możliwości. Trzeba też ich wspierać, bo to jest straszna praca. No, przyjeżdżanie na miejsce wypadków, a no, jak pani redaktor zacytowała, jest tych wypadków dosyć dużo. To jest też trauma, oglądanie tych ofiar, tych wypadków, ofiar śmiertelnych i ofiar, które przeżyją, więc od nich bardzo dużo zależy. No i następnie zespoły, które są już w tych szpitalach specjalistycznych. Mamy w Krakowie dwa centra, które się tym których tych pacjentów zaopatrują w tym pierwszym rzucie. Między innymi to jest szpital Rydgiera, w którym pracuję, gdzie mamy ten zespół, który jest zdolny zaopatrzyć, podzielony zespół na pododdziały, tak, które zajmują się i chirurgią ręki, i chirurgią kolana, i chirurgią kręgosłupa.
No, pan się zajmuje kręgosłupem.
Tak, ja się zajmuję, jestem częścią tego zespołu, który zajmuje się kręgosłupem, ale stworzenie też takich zespołów to jest też wysiłek i logistyczny i też wysiłek taki finansowy, żeby to wszystko
funkcjonowało
dobrze. Działało i funkcjonowało.
I kiedy ma pan pacjentów po wypadkach komunikacyjnych, motocyklistów, to jest chyba szczególnie narażona grupa, bo w przypadku wypadków motocyklowych, no to tamto ryzyko poważnych urazów jest jeszcze większe niż w przypadku wypadków z udziałem samochodów.
Naturalnie motocykliści nie mają tej
osłony żadnej.
Osłony, tej blachy, która otacza kierowcę samochodu. Nie ma tych systemów bezpieczeństwa, które w samochodach są zamontowane. Natomiast motocykliści to przeważnie obrażenia wielonarządowe lub wielomiejscowe, tak? To nie tylko są połamane kości, połamany kręgosłup, ale też czasami uszkodzona nerka, uszkodzone narządy jamy brzusznej, oczywiście też stłuczenie mózgu i tak dalej, więc to są potężne urazy i właściwie każdy z tych urazów osobno może stanowić
poważne zagrożenie
i życia z późnymi konsekwencjami zdrowotnymi na dalsze życie.
Wcześniej pan wspominał o tym, że w momencie, kiedy trafia ofiara wypadku komunikacyjnego do państwa, to zaczyna pracować kilka zespołów. I dzisiaj już tak pracujecie, że każdy się specjalizuje w swoim odcinku.
Tak, to jest przede wszystkim pacjent to trafia na SOR-y. Znowu poruszę tutaj temat tych SOR-ów, na które się non-stop narzeka, ale tam jest zespół ludzi, którzy właśnie musi zaopatrywać w pierwszej kolejności. jednak te ciężkie obrażenia. No ja wiem, że na sorry ludzie nie trafiają dlatego, że chcą, ale też trafiają czasami z takich błahych powodów i mają duże oczekiwania, że robią się kolejki i tak dalej.
No i dostajemy wtedy triaż zielony i czekamy kilkanaście godzin.
I tak to niestety jest, bo w pierwszej kolejności będziemy zaopatrywali tych ludzi najbardziej potrzebujących i oni mają pierwszeństwo i tutaj te ofiary są wypadków komunikacyjnych, czy w ogóle jakichkolwiek wypadków mają pierwszeństwo. Tam jest ta pierwsza diagnostyka i decyzja, co robimy najpierw, jak ratować życie i zdrowie chorego. Natomiast w naszej już potem, jeżeli pacjent już okazuje się, że jest pacjentem tym urazowo-ortopedycznym, to wtedy zbiera się oczywiście konsylium nasze i decydujemy, co w pierwszej kolejności musi być zaopatrzone, co jest najważniejsze. Wtedy też pracujemy wielozespołowo, są koledzy od chirurgii kończyny dolnej i kończyny górnej. I jest mój zespół do zaopatrzenia urazów kręgosłupa.
W marcu głośno było o takim przypadku właśnie leczonym w szpitalu Rydygiera, młodego chłopaka, który uległ wypadkowi właśnie na motocyklu. Szereg różnych urazów, uraz wielomiejscowy, złamany kręgosłup i ryzyko niedowładu kończyn stałego, trwałego. Jak się zakończyła ta sprawa?
No, ta sprawa się zakończyła dosyć dobrze, ale jeżeli chodzi o te leczenie, te wstępne operacyjne, ale to chciałem podkreślić, leczenie operacyjne to jest dopiero początek leczenia, a potem zaczyna się strasznie długa droga rehabilitacyjna i to jest bardzo ważne, żeby mieć to szczęście, żeby trafić na dobry ośrodek rehabilitacyjny. W naszym ośrodku mamy to szczęście, że możemy tego pacjenta bezpośrednio z mojego szóstego piętra przekazać na pierwsze piętro, gdzie jest oddział rehabilitacji i ten pacjent już może być bezpośrednio rehabilitowany. Jak słyszałem, wcześniej rozmawialiśmy z Szymonem.
No to właśnie, to poprosimy teraz Szymona, żeby opowiedział trochę.
On powie tą mękę. Ja już nie widzę potem tej rehabilitacji, ja tylko widzę efekty po paru miesiącach rehabilitacji, ale to Szymon tą rehabilitację przeszedł.
Jak to wyglądało?
Ja ją przechodzę cały czas tak naprawdę, bo z moim rehabilitantem, który nazywa się Przemysław Mielniczek i serdecznie go pozdrawiam, bo jest osobą, dzięki której chodzę tak naprawdę. Spotykamy się do tej pory. Natomiast no, ja wyszedłem ze szpitala z taką diagnozą, że jeżeli będę chodził o kulach, to ten lekarz, który mnie wypisywał, stwierdził, że to będzie duży sukces generalnie, bo najprawdopodobniej będę musiał się posiłkować wózkiem często. No ale trafiłem w ręce właśnie Przemka, który no, nie miał dobrej sławy, jeżeli chodzi o takie aspekty bólowo, powiedziałbym, ruchowe.
Pamiętam, w sensie, że to bolało wszystko bardzo.
Powiem tylko, że na naszym pierwszym spotkaniu Przemek do mnie powiedział: słuchaj, krzycz, nie przejmuj się, wszyscy krzyczą. Więc myślę, że jest to taki dobry, skondensowany opis tego, co się na rehabilitacji dzieje, ale niestety, tak jak właśnie Przemek mówi, to musi boleć. I to nie jest tak, że to boli w trakcie, bo to boli przed, boli w trakcie, boli po. Ale musi, żeby coś z tego było. Ten proces, tak jak pan doktor powiedział, trwa bardzo długo. No, w moim wypadku to już będzie 10 lat niedługo, 9 w tym roku, przepraszam. I ja tak naprawdę cały czas jestem w tej rehabilitacji. W ośrodku, w którym byłem 24 godziny na dobę, znajdowałem się, no, wypadek był w maju, a ja stamtąd wyszedłem pod koniec lipca dopiero, gdzie praktycznie od 9 rano do, załóżmy, tam 17-18 ja cały czas coś miałem, jakieś zajęcia. Tu mnie Przemek gdzieś brał, tu miałem co innego, tu były jakieś magnesy, tu były kolejne badania i to trwało, proszę sobie wyobrazić, no prawie 2 miesiące. A potem ambulatoryjnie przez około 2-3 lata spotykałem się z nim 2 razy w tygodniu. Więc teraz, czyli już po 9 latach, spotykam się z nim raz w tygodniu.
Ale codziennie ćwiczysz chyba?
No,
codziennie nie?
Nie, na pewno nie. Chciałbym, myślę, że to by wiele pomogło pewnie, ale staram się na przykład, jeżeli jest lato, wiosna, czy pogoda temu sprzyja, to dużo jeżdżę na rowerze. Nie mogę na przykład grać w piłkę, nie mogę biegać. Takie sporty, które obciążają stawy, to dla mnie niestety już są niedostępne. No ale tak jak mówię, pływanie, rower, takie rzeczy super lubię i staram się jak najwięcej, no bo nie można się zastać, bo jak się człowiek zastoi, to wszystko potem... Jest kilka określeń, których właśnie mój rehabilitant używa, ale...
Są niecenzuralne, więc tu na chwilę
bywają
postawimy kropkę i
tak.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Panie doktorze, pan jeździ na motocyklu?
Nie. Zdecydowanie nie. Jeżdżę natomiast...
Ale dlatego, że jest pan specjalistą ortopedii i traumatologii i na co dzień ratuje pan ofiary takich wypadków, czy nie pokochał pan tego mruku silnika?
Mruk silnika to rzeczywiście robi wrażenie. To taka jazda na motorze robi naprawdę, jest bardzo przyjemna, ale jest niestety ryzykowna i to trudno też tutaj wskazać potem tych winnych tych wypadków, kraks.
Bo czasami składają się tak po prostu okoliczności.
Tak się składają okoliczności. No, patrząc na statystyki, to jest około 40% z winy motocyklisty, więc to aż tak dużo nie jest, więc nie można ich wskazywać, że to oni są. Myślę, że wszyscy jesteśmy winni. Każdy uczestnik drogi jest trochę winny tego, co się dzieje na drogach. I myślę, że gdybyśmy bardziej na siebie uważali, to tych wypadków ogólnie byłoby mniej.
Szymon, a ty się wyleczyłeś z miłości do wiatru we włosach i ryku silnika?
To znaczy, ja i tak to lubię, dlatego jeżdżę na przykład na rowerze w góry, ale uważam motocykl za fajną rzecz, tak jak pan doktor powiedział, ale zupełnie w moim wypadku, gdzie ja mam teraz dwójkę dzieci, to jest to zupełnie zbędne ryzyko, do niczego mi niepotrzebne, bo nie ma takiej rzeczy, której nie byłbym w stanie załatwić inaczej niż jazdą na motocyklu. No naprawdę.
No, ale na motocyklu jeździ się chyba głównie dla przyjemności.
Znaczy, w moim wypadku na przykład motocykl, przyjemność to jedno, ale bardzo pomagał mi w transporcie do pracy, ponieważ ja mieszkam w Niepołomicach pod Krakowem i codzienne dojazdy tutaj samochodem no tworzą jakiś taki dyskomfort. Motocyklem jadę na przykład, jechałem 20 minut. I to nieważne, czy były korki, deszcz, zamknięty most grunwaldzki, czy inne przypadłości, to było 20 minut i koniec, bo to był motocykl, zmieścił się wszędzie, nie przekraczając oczywiście przepisów, czy nie szalejąc jakoś, tylko miałem te 20 minut. Samochodem zwykle to jest koło godziny na przykład. No ale znowu, czy to jest aż taka duża różnica, żeby ryzykować potrącenie, czy jakiś inny wypadek? No nie wydaje mi się generalnie. Już jestem w takim miejscu, że naprawdę bez tego można żyć. Nie deprecjonuję tego, broń Boże. Rozumiem ludzi, którzy kochają ten ryk silnika i wiatr we włosach i wolność, ale no ja jestem w stanie się obejść bez tego.
Rekomenduję Koleje Małopolskie. To jest szybsze. Można poczytać książkę i potem się przespacerować z dworca do Radia Kraków. Bardzo przyjemny spacer na pobycie ze swoimi myślami. Ile czasu wracałeś, Szymon, do takiej sprawności, która pozwala cieszyć się życiem po tym wypadku? Bo no przypuszczam, myślę, że te pierwsze miesiące to był tylko
ból
i cierpienie.
Nie, to nie miesiące. Ja myślę, że tak, żebym na przykład zaczął już chodzić bez kul, bez utykania i móc wszędzie się dostawać, nie myśląc o tym, że za chwilę mnie rozboli noga i już nie będę w stanie czegoś zrobić, to myślę, że no spokojnie ze 3 lata mogło to trwać. Bo to był taki rok, no, 2019, gdzie już zaczynałem wracać do pracy takiej regularnej bardziej, gdzie mogłem się już przemieszczać, gdzie faktycznie nie było tak, że wracałem do domu po kilku godzinach i musiałem leżeć przez 2 godziny, żeby dojść do siebie. Także spokojnie mogę powiedzieć, że 3 lata rehabilitacji, zaznaczmy, ciągłej, trwało to.
Panie doktorze, to jest dobry czas po takim poważnym wypadku, żeby wrócić do funkcjonowania w miarę normalnego?
Każdy czas to jest indywidualna sprawa, tak. Będą pacjenci, którzy wrócą szybciej do funkcjonowania, pacjenci, którzy nie wrócą do funkcjonowania i to też tak jak tutaj pan Szymon powiedział, to był ból, ale była też walka, tak, i jakby zabranie odpowiedzialności za siebie i za swoje kalectwo, bo tak to było. I teraz walka o tą wydolność funkcjonalną, o poprawienie, o powrót do normalnego życia, ale tak naprawdę ta walka jest...
Ile zależy właśnie, ile zależy od determinacji pacjenta, któremu zależy na tym, żeby wrócić do sił, a ile od obiektywnych okoliczności?
Na pewno, jeżeli noga już uległa, kończyna dolna uległa skurczeniu, ona nigdy już nie będzie, nigdy już nie odrośnie. To tak właśnie, to nie jest jak w grach komputerowych, że mamy kolejne życie, że mamy kolejną rękę, tak, że je można zdobyć. Tak, nie będzie. Ona będzie, ta kończyna będzie krótsza, ale teraz zależy od pacjenta, jak będzie walczył, czy wróci do tej funkcjonalności i czy jaką sobie tą aktywność fizyczną dopasuje do swoich możliwości, do swojej pracy, do codziennego funkcjonowania, do aktywności fizycznej, która jest bardzo potrzebna i ona jest potrzebna wszystkim, tym zdrowym i tym chorym.
Kiedy jest pan uczestnikiem ruchu, to patrzy czasami pan na innych kierowców z myślą, możesz być moim pacjentem, jeżeli tak jeździsz?
Tak, to widać. Widać tych potencjalnych pacjentów, ale też bardziej patrzy na siebie i też zdejmuje nogę z gazu.
Ja pamiętam, jak kiedyś gościłam tutaj specjalistę, który zajmuje się przeszczepami i powiedziałam coś takiego, że no, motocykliści, tak się mówi o nich, że to są potencjalni dawcy. A on mi powiedział, nie, z nich nie będzie dawców.
No nie, bo to są pacjenci, którzy no, są po ciężkich urazach i tam te narządy niestety... No,
te organy się do niczego nie nadają.
Nie nadają się, tak, no, ulegają uszkodzeniu.
Panie doktorze, jak dotrzeć? Ma pan w ogóle pomysł na to, jak dotrzeć do tych wszystkich, którzy nadmiernie naciskają na pedał gazu, którym się ciągle tak śpieszy, którzy jeżdżą w taki nerwowy sposób, zmieniają pasy, wcale przez to szybciej nie jadą?
Ja nie mam pojęcia. Ja myślę, że to się powinni zająć tym inni ludzie, inni specjaliści, tak? Myślę, że przy komendach policji takie zespoły są, które zajmują się tym ograniczeniem liczby wypadków. No patrząc na statystyki, jednak liczba tych wypadków jednak trochę w Polsce spada, szczególnie tych wypadków z ofiarami śmiertelnymi, tak? Ale należy też podkreślić, że to, że jest mniej wypadków śmiertelnych, to jest też wynikiem tego, że mamy dosyć dobre ratownictwo, tak? Dosyć dobre ratownictwo powoduje, że pacjenci przeżywają, ale taki pacjent, który przeżyje po ciężkim wypadku, niestety jest kaleką, tak? I teraz od tego dalej to są olbrzymie koszty też społeczne, tak? Bo ci pacjenci no, wypadają z pracy, ale też wymagają zaangażowania olbrzymich kosztów i z NFZ-u i kosztów, które są dodatkowe, bo oni
taniej
wymagają dodatkowo. Tak.
No, taniej było, jak ginęli?
To jest strasznie, jak powiemy, ale tak, tak jest. Taniej jest, gdy pacjent zginie. To jest to samo, co na wojnie tak się dzieje, że gorzej jest zranić żołnierza, niż go zabić.
To tym bardziej doceniajmy zaangażowanie ratowników.
Tak. To doceniamy to, że jesteśmy jednak wspólnotą, ta nasza składka zdrowotna, ten NFZ, na którym często wieszamy psy, jednak zapewnia to, zapewnia te środki na ratownictwo i one jest, bo ludzie przeżywają. I to jest na pewno olbrzymi sukces. Przykład pana Szymona jest właśnie tym, że zapewnione zostało właśnie to ratownictwo, że on przeżył i
wszystko zafunkcjonowało.
Zafunkcjonowało, jest, wrócił do pracy i teraz odprowadza składki i jakby...
Zwraca się za to wszystko, co dostał.
To też wymaga organizacji w samym szpitalu, tak? Wymaga to zorganizowania wielu specjalistów, nie tylko lekarzy, ale rehabilitantów, pielęgniarki, które są na oddziale, to co pan Szymon nam powiedział wcześniej.
Opiekował się im przez 24 godziny na
tak,
dobę.
Pozwoli pan, panie doktorze... anestezjologiczne, a pielęgniarki na oddziale, instrumentariuszki. To są cały szereg wybitnych specjalistów, fachowców. Tak? Te pielęgniarki instrumentacyjne, które wiedzą, które śruby nam podać, tak? Jak te wszystkie urządzenia, implanty, jak one, gdzie one są, w którym momencie mają być zastosowane. To jest niesamowita wiedza, tak? którą mamy u nas w firmie, w szpitalu, ale to też wymaga tej organizacji, czyli ludzi, którzy nad tym wszystkim patrzą,
czuwają.
Tak? Prezesa, szefa oddziału i tak
panie
dalej.
Doktorze, pozwoli pan ostatnie tak pytanie jest. Do Szymona. Czy twoi koledzy zaczęli wolniej jeździć po twoim wypadku? Jak tak obserwujesz i rozmawiasz?
Nie sądzę, żeby to miało jakiś duży wpływ, aczkolwiek z drugiej strony ja znowu nie mam kolegów takich, którzy by specjalnie szaleli czy jakoś się narażali, bo najbliższym moim kolegą, który zresztą był ze mną na tym wyjeździe w Czechach, jest też nasz redakcyjny kolega Tomek Orzechowski. Też zresztą po jednym wypadku, troszeczkę mniej
spektakularny,
tak. Bo on chyba sobie tam złamał nadgarstek wtedy. Ale on jest jednym z tych kierowców, z którym ja bym wsiadł na motocykl. O, to myślę, że jest dla mnie osobiście dobra rekomendacja, bo znam go, wiem jak jeździ i nie przesadza i on nie
musi
zwalniać.
Ale nigdy nie wiesz, kto to jest oprócz ciebie historia. Jest uczestnikiem
dokładnie,
ruchu drogowego.
Szczególnie na motocyklu.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Szymon Smułka z redakcji Radia Kraków i dr Adam Pala ze Szpitala Specjalistycznego Rydykiera, specjalista ortopedii i traumatologii byli naszymi gośćmi. Dziękuję.
Dziękujemy.